Gościem Poranka Wnet jest europoseł i lider Republikanów Adam Bielan. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Czy dobrze powiedziałem lider Republikanów, czy partia, republikańska powstała już, czy już jest zarejestrowana, czy już zbliża się jej wielkie otwarcie?
Przede wszystkim pełni obowiązki wciąż prezesa partii Porozumienie, po tym jak Krajowy Sąd Poznański wygasił kadencję błędnie prezesowi Jarosławowi Gowinowi. Natomiast jeśli chodzi o rebranding naszej formacji, zmian nazwy, to mogę już chyba oficjalnie powiedzieć, że dokona się on na dużej konwencji w przyszły weekend, w niedzielę 20 czerwca.
I nastąpi przejście niektórych posłów z Porozumienia i polityków z Porozumienia do nowej formacji?
No, my będziemy kontynuacją partii Porozumienie. Z całą pewnością będziemy o Porozumienie walczyć. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktokolwiek w Polsce prywatyzuje partię polityczną, nie organizuje przez 3 lata demokratycznych wyborów, bo gdyby przyjąć taki standard, to byłby to początek końca demokracji parlamentarnej. Nie ma demokracji parlamentarnej bez silnych, ale i demokratycznych wewnętrznie partii politycznej. Ja nie znam drugiego przypadku partii w Polsce, w ogóle w historii, w której przez 3 lata po zakończeniu kadencji nie odbyłyby się żadne demokratyczne wybory. Moim zdaniem to byłaby w ogóle podstawa do delegalizacji tej partii, bo dysponujemy również takimi opiniami prawnymi, ponieważ byłoby to jawne złamanie zarówno ustawy o partiach politycznych, jak i konstytucji. Mam nadzieję, że były prezes Jarosław Gowin zreflektuje się w odpowiednim momencie, zrozumie, że standardy demokratyczne, właśnie demokracja wewnętrzna są ważniejsze niż jego ego i że dojdzie tutaj do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji patowej.
No, czyli jak to rozwiązanie powinno wyglądać?
No, Jarosław Gowin musi się pogodzić z faktami. To jest jego przede wszystkim wina, że on nie zorganizował jako prezes partii, ustępujący prezes partii wyborów. Powinien w związku z tym pozwolić uporządkować sytuację formalną, prawną w Porozumieniu zgodnie z decyzjami Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Tych problemów w naszej partii w Porozumieniu jest multum, nieprawidłowości finansowe, za które odpowiada Jarosław Gowin, które skutkowały tym, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe za 2018 rok, w związku z tym nie będziemy mogli przyjmować subwencji itd., itd. Oczywiście na to wszystko nakłada się pewien spór między nami dotyczący przyszłości Porozumienia. Ja nie ukrywam, że jestem patriotą Zjednoczonej Prawicy, że widzę przyszłość Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy właśnie. Jarosław Gowin przestał już ukrywać, bo mówi o tym publicznie, że chciałby, żeby Porozumienie było przybudówką PSL-u i wystartowało w kolejnych wyborach właśnie z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to jest dość klarowny wybór. Ci politycy, ci z naszych koleżanek, kolegów, którzy widzą siebie na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapewne pozostaną przy Jarosławie Gowinie. Ci, którzy chcą jednak budować, tworzyć obóz Zjednoczonej Prawicy, będą z nami.
Powiedział pan, że jest pan patriotą Zjednoczonej Prawicy i wspiera obóz dobrej zmiany, ale kiedyby nastąpiło to rozłamanie się i Jarosław Gowin by przeszedł do opozycji, to wtedy Zjednoczona Prawica straciłaby większość w polskim parlamencie.
Ja Jarosława Gowina nie zachęcam do przejścia do opozycji, to raczej jego działania od roku, rozmowy z opozycją na temat zmiany marszałka Sejmu, choćby w kwietniu ubiegłego roku, o czym dzisiaj wiemy, choćby z wystąpień polityków opozycji do tego zmierzają. Natomiast jestem przekonany, że niezależnie od decyzji Jarosława Gowina, my większość w Sejmie utrzymamy. Jestem przekonany, że z obecnego klubu parlamentarnego na wspólny projekt z PSL-em nie pisałoby się więcej niż 2-3 posłów. Zdecydowana większość polityków Porozumienia chce pozostać w Zjednoczonej Prawicy, więc obaw o utrzymanie większości nie ma.
Powiedział pan rebranding, czyli zniknie pana zdaniem nazwa Porozumienie? Czy też nie?
Niewątpliwie nazwa Porozumienie została skutecznie zniszczona, ośmieszona w wyniku tych sporów przez ostatnie kilka tygodni. Z całą pewnością dla wielu wyborców, obserwatorów to musiała być szokująca informacja, że Jarosław Gowin zapomniał zorganizować przez 3 lata demokratyczne wybory w swojej partii. No i z tego trzeba oczywiście wyciągnąć wnioski. My nie chcemy brać odpowiedzialności za błędy, które nie my popełnialiśmy za politykę Jarosława Gowina, stąd pewnie ta zmiana nazwy. Mam nadzieję, że będzie dobrze przyjęta.
To jest problem wewnętrzny, problem istotny, ale mniej istotny niż to, co zdarzyło się w Parlamencie Europejskim, czyli dyskusja na temat praworządności i próba zmuszenia Komisji Europejskiej do zastosowania mechanizmu, który ograniczy dostęp Polsce i Węgrom do środków unijnych.
No tak, niestety Parlament Europejski pod wpływem przede wszystkim opozycji węgierskiej, opozycji polskiej, które nie potrafią wygrać w demokratycznych wyborach i starają się używać instytucji europejskiej, instytucji europejskich, zgodnie z tą doktryną, którą sformułował na początku naszych rządów Grzegorz Schetyna. Ulica i zagranica. Będziemy walczyć z rządem za pomocą ulicznych demonstracji i zagranicznych interwencji. No i te formacje opozycyjne z obu krajów konsekwentnie inspirują kolejne debaty w Parlamencie Europejskim. Parlament przyjmuje kolejne nic nieznaczące uchwały. Tymi uchwałami można tapetować ściany. Nie mają żadnego formalnego znaczenia. Mam nadzieję, że Komisja Europejska i przede wszystkim przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen dotrzyma słowa, które dała podczas szczytu unijnego rok temu, wtedy, kiedy zobowiązała się, że ten mechanizm nie będzie wprowadzany w życie do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnę, że zarówno Węgry, jak i Polska złożyły skargę do TSUE w tej sprawie.
Ale też parlament...
TSUE, żeby zbadała ten mechanizm pod względem zgodności z prawem europejskim.
I TSUE bada już od kilku miesięcy i zbadać jakoś nie potrafi, chociaż tutaj sprawy wydają się proste. Są odpowiednie ustawy czy odpowiednie porozumienia, które regulują wewnętrzne mechanizmy w Unii Europejskiej. Wystarczy usiąść, zinterpretować i wydać wyrok w tym wypadku.
To prawda. Pamiętajmy również, że ten tak zwany mechanizm praworządności został bardzo znacząco zawężony. On może obowiązywać tylko w przypadku, gdyby, jeżeli wejdzie w życie oczywiście, jeżeli TSUE uzna, że jest zgodny z traktatami, może działać tylko i wyłącznie w przypadku, w którym zostanie udowodnione wpływ jakiejś nieprawidłowości w danym kraju na wydatkowanie środków europejskich, że zostanie udowodnione na przykład ryzyko korupcji czy jakichś innych patologii. I tutaj pamiętajmy, że Polska jest absolutnym prymusem, jeśli chodzi o sposób wydatkowania środków europejskich. Politycy opozycji, blokując z takich cynicznych powodów partyjnych ratyfikację umowy o tak zwanych zasobach własnych, de facto wstrzymując środki dla całej Unii Europejskiej, wskazywali, że rzekomo w Polsce jest zagrożenie, że te środki będą wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem. Tymczasem raporty samej Komisji Europejskiej jednoznacznie wskazują, że Polska jest oceniana bardzo dobrze, jeśli chodzi o sposób wydawania tych pieniędzy. Na przykład jesteśmy oceniani lepiej niż Belgia, w której na terenie której są umieszczone wszystkie instytucje. Parlament Europejski, Komisja, Rada. Więc myślę, że Polska nie ma się czego się tutaj obawiać.
Ale jednak ta wczorajsza debata i ta uchwała, tak to się nazywa, Parlamentu Europejskiego zmusza Komisję Europejską do podjęcia decyzji. Daje 2 tygodnie Komisji Europejskiej na to, żeby wszczęła zastosowanie mechanizmu praworządności, a jeśli nie, to sama Komisja stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a może dostanie wotum nieufności. Ta siła nacisku jest dużo większa i jednak trzeba powiedzieć, że Parlament Europejski zrobił krok dalej, jeśli chodzi o swoje deklaracje, że teraz ta deklaracja nie wygląda na taką deklarację zupełnie papierową, którą można przykleić na ścianie i mieć do niej taki stosunek obojętny. O proszę, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, jednak się dzieje.
Jest to ewidentnie związane z kalendarzem wyborczym na Węgrzech, gdzie, przypomnijmy, na początku przyszłego roku odbędą się kolejne wybory parlamentarne. I tym razem ta debata była inspirowana przez polityków węgierskich, chociaż oczywiście nasza opozycja brała w tym aktywnie udział. Moim zdaniem jest to polityczne bicie piany. Mam nadzieję, że Komisja Europejska nie ulegnie, nie złamie porozumień, ale nawet gdyby tak się stało, to powtarzam, zapisy mechanizmu praworządnościowego nie pozwalają na karanie jakiegokolwiek kraju w zamian za to, że nie będzie wypełniać jakiejś lewicowej agendy, a tym się często w Polsce
ale też to jest, straszy. Ale to jest polityka i wiemy o tym, że pewne mechanizmy można zmienić, jeśli jest taka polityczna wola, a nie ma i nie było żadnego oświadczenia szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie. Nie powiedziała. Umówiłam się z premierem Mateuszem Morawieckim, z panem Orbanem, premierem Węgier. Nie zastosujemy tego mechanizmu, dopóki nie będzie wyroku TSUE, ale w ogóle nie powinniśmy zastosować tego mechanizmu, bo taka jest umowa podpisana przez nas w grudniu. Nie ma takich oświadczeń.
No, gdyby nie niechęć komisji do rozpoczęcia tej procedury, nie byłoby tej uchwały, o której dzisiaj dyskutujemy. Parlament Europejski jest niesamowicie sfrustrowany właśnie z tego powodu, że liczył na to, że ten mechanizm będzie kolejnym sposobem na grillowanie Węgier czy Polski. Nie ma co ukrywać, że w Parlamencie Europejskim jest dość silna większość lewicowo-liberalna, która bardzo mocno atakuje konserwatywne rządy na Węgrzech i w Polsce. Mam nadzieję, że tych konserwatywnych rządów po kolejnych rundach wyborczych będzie więcej. Widzimy sondaże we Włoszech. W tej chwili na prowadzeniu są dwie konserwatywne partie, Lega, czyli Liga oraz Fratelli d'Italia, bracia Włosi. Więc myślę, że wraz z tym, jak w kolejnych stolicach europejskich będą obejmować władzę konserwatywni premierzy, ten układ sił zacznie się powoli zmieniać na naszą korzyść. Do tego czasu no, musimy zaciskać zęby i starać się tę nawałnicę przetrzymać.
I zaciskamy zęby i coraz częściej zaciskamy zęby, bo widzimy, jakie decyzje podejmuje rząd duński w sprawie budowy Baltic Pipe. Zaciskamy zęby, widząc, że być może zbliża się kara za elektrownię w Turowie, że Czesi wystąpili do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Być może zasadnie, bo być może są jakieś zaniechania po stronie Polski, ale tych zaciskań zębów jest coraz więcej i wydaje się, że Polska jest takim krajem rzeczywiście, który staje na ławie oskarżonych, choćby stwierdzenie byłego prezydenta Obamy, że w Polsce jest system autorytarny i ostrzeżenie, żeby w Ameryka nie stoczyła się w taki system. To wszystko się dzieje na naszych oczach i co my z tym możemy zrobić, panie pośle?
No ja bym też nie dramatyzował. Oczywiście takie wydarzenia mają miejsce, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, o których pan wspomniał w pierwszej części swojego pytania. Nie ma co ukrywać, że szczególnie w naszej części świata one są używane przez polityków do stosowania nacisków, do zdobywania wpływów. Przede wszystkim widzimy tutaj agresywną politykę rosyjską. Bardzo źle się dzieje, że Joe Biden wchodzi w buty Baracka Obamy i zaczyna swoje urzędowanie znowu od resetu, tak jak zaczynał swoje urzędowanie Barack Obama w 2008 roku, po wyborach w 2008 roku. Pamiętamy wycofanie się Stanów Zjednoczonych z decyzji o budowie tarczy antyrakietowej, ogłoszone na dodatek 17 września, w dniu symbolicznym dla wielu Polaków. To pokazuje, jak bardzo niewiele Barack Obama wiedział, wie o naszym regionie. My mieliśmy rację, trzymając kciuki za Donalda Trumpa. On mimo wszystkich oskarżeń lewicy amerykańskiej, że jest politykiem prorosyjskim, prowadził politykę najbardziej antyrosyjską ze wszystkich prezydentów w ostatnich latach. Przypomnę znaczące zwiększenie kontyngentu wojsk amerykańskich w naszej części Europy, przede wszystkim w Polsce. Przypomnę politykę presji na Rosję, żeby powstrzymała budowę Nord Stream 2, sankcje, które stopniowo zwiększał. Wystarczyło utrzymać te sankcje, które wprowadził Trump, albo je zwiększyć, tak jak domagały się obie Izby Kongresu Amerykańskiego, Izba Reprezentantów i Senat, przy poparciu obu największych partii, żeby Joe Biden mógł tę inwestycję zablokować. No stało się niestety inaczej. Mamy do czynienia bardzo często w polityce międzynarodowej z politykami, którzy mają usta pełne frazesów, konieczności zatrzymania Władimira Putina, a później albo przyzwalają mu na budowę jego największego projektu geopolitycznego, czyli Nord Stream 2, albo wręcz go w tym wspierają, tak jak to czyni kanclerz Merkel, mimo coraz bardziej agresywnej polityki Putina, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz, widzimy, jak na oczach całego świata morduje w tej chwili głównego lidera opozycji, Aleksieja Nawalnego. No my musimy robić swoje. Dzięki decyzjom naszego rządu Polska powinna być w przyszłym roku całkowicie niezależna od dostaw rosyjskich poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe. Tam rzeczywiście mamy być może decyzję, która opóźni realizację tego odcinka. Polska nie jest stroną tej decyzji. Jest to duński operator lądowy tego odcinka. Mam nadzieję, że uda się tę kwestię szybko wyjaśnić. Trudno mi powiedzieć, czy tam jest jakieś drugie dno. Oczywiście tych przypadków w kwestiach energetycznych jest bardzo dużo i zawsze możemy się doszukiwać takiego drugiego dna, ale tutaj na razie dowodów na to nie ma. Jeśli chodzi o spór z Czechami, myślę, że on był zupełnie niepotrzebny. Sądzę, że Czesi zareagowali zbyt nerwowo, dali pretekst TSUE do mieszania się w nasze relacje bilateralne. Pytanie oczywiście, czy Polska Grupa Energetyczna doceniła, dobrze oszacowała wszystkie ryzyka, czy nie dało się tego sporu załatwić właśnie w relacji z Czechami, z regionem sąsiadującym z granicą z Polską wcześniej. No, to już jest pewnie do zbadania przez odpowiednie służby.
Krótka odpowiedź. Wróćmy do mechanizmu praworządności. Uważa pan, że nie grozi Polsce taka możliwość, że pieniądze nie popłyną do Warszawy, zostaną zatrzymane w kasie w Brukseli?
Zgodnie z zapisami tego mechanizmu takiej groźby nie ma. Oczywiście trzeba zastrzec, że Unia Europejska, rozmaici zarówno eurokraci, jak i politycy europejscy są mistrzami w nadinterpretowaniu rozmaitych zapisów, są mistrzami w przypisywaniu sobie kompetencji, których traktaty im nie nadają. W tym celuje zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska, ostatnio również TSUE. I tutaj nie można wykluczyć żadnej opcji, no ale my nie możemy ze strachu przed śmiercią popełnić samobójstwa. To, że są jakieś siły polityczne, które chcą nam zaszkodzić w Unii Europejskiej, nie oznacza, że powinniśmy się z Unii wycofać, bo ewidentnie jak dotąd bilans zysków i strat z naszego członkostwa, szczególnie w tym wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, jest korzystny. Proszę zobaczyć, jak kwitnie w tej chwili nasz eksport, mimo tego, że dopiero wychodzimy z pandemii, wszystkie dane statystyczne pozytywnie szokują wręcz, nie tylko zaskakują, ale szokują ekspertów. I to jest między innymi wynik tego, że polska gospodarka ma dostęp do wielkiego wspólnego rynku europejskiego.
I z tym szokiem zostawiamy słuchaczy Poranka Wnet. Adam Bielan, europoseł, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I szybko przejdziemy zaraz do tematów piłkarskich i do studia Euro.